Poza chlebem.
Unijne kraje przyjęły nowe regulacje w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. Za opowiedziała się większość państw, a przeciwko była m.in. Polska. Gościem państwa i moim jest pan Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom.
Panie prezesie, gdzie pies pogrzebany, tak zapytam, qui bono, kto traci, kto zyskuje na całej tej awanturze związanej z transportem międzynarodowym?
Może najpierw taka mała informacja dla radiosłuchaczy, że to nie jest jeszcze unijne prawo, to dopiero Rada Unii Europejskiej, gdzie obradują przedstawiciele wszystkich rządów państw unijnych, ona przyjęła projekt przepisów, który będzie stanowił podstawę do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Pakiet mobilności to jest cały zestaw przepisów, poczynając od przepisów takich szczególnych, zwanych lex specialis, które mają określić, w jaki sposób przepisy o pracownikach delegowanych mają mieć zastosowanie do transportu drogowego, do kierowców, poprzez przepisy dotyczące dostępu do rynku, czyli kabotaż, poprzez przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw, okresów odpoczynku, przez szereg innych regulacji, które jak gdyby wyznaczają nas zasady funkcjonowania na tym rynku. I teraz wracając, myślę, do tego, co najbardziej rozpala emocje, aczkolwiek niekoniecznie jest zawsze najważniejsze, czyli do przepisów o pracownikach delegowanych, to niestety już stosowanie obecnej dyrektywy w obecnym brzmieniu, no bo te przepisy po zaostrzeniu poprzez dyrektywę wykonawczą z 2014 roku dały podstawę do przyjęcia takich przepisów, które my nazywamy milogiem. Są to przepisy o płacy minimalnej w Niemczech. Jest to cały zestaw przepisów, który obowiązuje we Francji, zwany przez nas potocznie łamakrą. I widać, że te przepisy po prostu źle działają w stosunku do transportu. Dlaczego źle działają w stosunku do transportu? No bo zostały skonstruowane z myślą o pracownikach stacjonarnych, czyli na przykład jest jakaś firma polska, budowlana, która wygrywa przetarg we Francji. Tam jadą pracownicy tej firmy, sprzęt czasami także, prawda, cała ta infrastruktura techniczna, mobilna. I tam pracownik polski w tej Francji jest zakwaterowany, tam ma codzienne wyżywienie, faktycznie nie opuszcza tej Francji, jak gdyby swoje centrum życiowe na pewien czas przesunął do innego państwa. I tutaj te przepisy o delegowaniu są bardzo łatwe do zastosowania, no bo jest rzecz oczywista i myślę, że także jeżeli słuszna, że jeżeli taki pracownik na co dzień przez pół roku, a czasami przez rok, czasami przez dwa lata mieszka na terenie Francji, no to on ponosi koszty takie, jak ma obywatel francuski. I ja z tym nie chcę dyskutować.
Ale pojawiają się polscy kierowcy.
Natomiast właśnie polscy kierowcy, z nimi jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo transport, oczywiście są firmy, które trzymają się, na przykład jeżdżą na zasadzie wahadła, nie wiem, Poznań, prawda, Hanower, Poznań i tylko kierowcy jeżdżą na tej trasie. Tutaj sytuacja jest troszeczkę prostsza, aczkolwiek też nie do końca. Natomiast są sytuacje takie, że są firmy zatrudniające czasem nawet bardzo dużą liczbę kierowców i ten kierowca nawet specjalnie nie wie, w jakim państwie albo w jakich państwach w przyszłym tygodniu przyjdzie mu pracować, bo to zależy od po prostu zleceń. I taki kierowca może na przykład pojechać z towarem do Niemiec, ponieważ nie ma towaru powrotnego do Polski, a jest w pobliżu do podjęcia ładunek na przykład do Francji, no to bierze ładunek i jedzie do Francji. Stamtąd akurat okazuje się, że w przeciągu kilku godzin mógłby odebrać ładunek do Słowenii, jedzie do Słowenii, bo wie, że w Słowenii będzie czekał ładunek, który może zawieźć z powrotem do Polski. Daję tylko jeden z przykładów, prawda, no bo mamy tyle państw unijnych, prawda, sytuacja zlecenia skomplikowane.
W jaki sposób zmienia to jego sytuację?
A właśnie. Przy dzisiejszych przepisach o pracownikach delegowanych w wersji obowiązującej każde z państw zachodniej Europy uważa, że jak wjeżdża on na teren ich państwa, to za ten czas powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości takiej, jak otrzymują ci pracownicy, którzy na stałe w tych państwach mieszkają,
czyli naszym,
pracują.
Czyli naszym kierowcom by się to opłacało?
Naszym kierowcom by się to opłacało, natomiast tak naprawdę to trudno jest w ogóle ustalić te wynagrodzenia, bo niech pan sobie wyobrazi, że mamy ładunek do Luksemburga, prawda? Albo przejeżdżamy tranzytem przez Luksemburg, bo nie wszystkie kraje są tak duże jak Niemcy, jak Francja. Są też kraje maleńkie. I teraz w danym okresie rozliczeniowym, na przykład miesięcznym, kierowca w tym czasie jest, nie wiem, w 7 państwach. W jednym pracował 2 godziny, w drugim pracował 2 dni, w trzecim pracował, nie wiem, 8 godzin. Drugi, inny przykład. Mamy takie miasto jak Zgorzelec i mamy na przykład piekarnię z bardzo doskonałymi polskim pieczywem, polskimi bułeczkami. I teraz z tego Zgorzelca codziennie wyjeżdża kierowca w trasę z tej piekarni, żeby rozwieźć pieczywo. Głównie w sklepach po tej stronie granicy dostarcza towar, ale wyjeżdża, prawda, i w sumie 2 godziny jest na terenie Niemiec, bo tam też dostarcza te bułeczki. Jest to wspólny rynek, więc może to robić. I wraca do domu. Rodzina tego pracownika mieszka w Zgorzelcu. Tutaj je, tutaj śpi, prawda, tutaj wszystkie ponosi koszty, ewentualnie wszystkie wydatki. I z jakiej racji, jeżeli wjeżdża na 2 godziny na terytorium Niemiec, to pracodawca ma mu w tym momencie stosować się do niemieckich przepisów. Przy czym niemieckie, francuskie, belgijskie, włoskie przepisy, to nie jest tylko wysokość samego wynagrodzenia. Na przykład czas pracy, bo to także trzeba stosować. No, we Francji jest na przykład 35-godzinny dzień pracy. Mają w zupełnie innych dniach święta, mają zupełnie inny wymiar urlopu. To nie jest tylko, podkreślam, kwestia samych stawek i samych płac, ale jest to także kwestia stosowania wszystkich przepisów socjalnych. Pan wybaczy, ale ja mam do czynienia z praktykami, prawda? Z praktykami, którzy zajmują się rozliczaniem kierowców. Tak naprawdę to nie jest możliwe. Łącznie z tym, że nie jesteśmy w stanie zaplanować kosztów dla przedsiębiorstwa, bo w każdym przyzwoitym, normalnym przedsiębiorstwie na koniec roku robi się budżet. Ten w tym budżecie jest taka pozycja jak wynagrodzenie kierowców. Natomiast tutaj my tego nie znamy. I teraz z punktu widzenia nawet czystej sprawiedliwości. Mamy 2 kierowców w tej samym przedsiębiorstwie. Jeżdżą oni tym samym sprzętem. Jeden dostanie zlecenie na przykład do Belgii, gdzie są najwyższe płace, a drugi będzie miał zlecenie do Bułgarii. I jak pan to sobie wyobraża, że w tej samej firmie, na tym samym sprzęcie, prawda, w tych samych warunkach, za tyle samo godzin, jeden zarobi 3 razy więcej, drugi 3 razy mniej?
Rozumiem. Panie prezesie, czas nas goni. Audycja nosi tytuł Za chlebem. Na ile w uprawniony sposób w pańskiej opinii można powiedzieć, że kierowcy dzielą los emigrantów?
Kierowcy nie dzielą losu emigrantów, bo jeżeli ktoś się decyduje na emigrację, przenosi swoje centrum życiowe. Kierowca tutaj ma mieszkanie, wynajmuje je, kupuje, czasami nawet buduje dom. Tutaj mieszka jego rodzina, tutaj jego rodzina korzysta z opieki lekarskiej, tutaj ponosi koszty. Kierowca jest po prostu bardzo ciężkim, odpowiedzialnym, ale zawodem wykonywanym w konkretnej firmie, bo nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś mieszka w tym przysłowie w Zgorzelcu, aby podjął pracę w Gerlis, prawda, w niemieckiej firmie.
Rynek pracy, jak rozumiem, jest wciąż otwarty. Czym musi się charakteryzować, legitymować kandydat na dobrego kierowcę międzynarodowego?
Powiem tak, powinien być po prostu osobą odpowiedzialną, opanowaną, która lubi ten zawód, lubi jeździć, osobą, która posiada określone umiejętności, które zdobywa podczas tak zwanej kwalifikacji wstępnej, no oczywiście oprócz prawa jazdy. I wreszcie to, co nas interesuje, powinien nie tylko mieć formalne papiery, że posiada te umiejętności, tylko w praktyce powinien mieć te umiejętności wykazywać na co dzień.
Gościem Państwa i moim był pan Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Dziękuję panie prezesie, szerokiej drogi.
Dziękuję uprzejmie.
A państwu mówię do usłyszenia.
Szerokości.
Kłaniam się.
Za chlebem.